Ludzie i pieniądze.
Unia Europejska pracuje nad zwiększeniem dostępu do finansowania dla innowacyjnych firm. Czy to sprawi, że Unia zacznie szybciej niż do tej pory rozwijać nowoczesne technologie? Amerykanie wchodzą do Polski z siecią paliw. Ma ona powstać też w Trójmieście. Czy to oznacza szansę na konkurencyjne ceny? Ustawa cyfrowa zawetowana. Jakie skutki dla ludzi i gospodarki? Co w zamian? Ukryty mobbing w polskich firmach. Dlaczego w naszym kraju tak trudno rozwiązać problem mobbingu i dlaczego zazwyczaj to ofiara musi żegnać się z firmą, a nie mobber. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Ewa Suwińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od spraw związanych z Unią Europejską, no ale też i wszystkimi krajami, które do Unii Europejskiej należą, a właściwie chodzi tutaj o firmy innowacyjne. Innowacyjne firmy z Unii Europejskiej mają mieć na terenie wspólnoty równy na takich samych zasadach dostęp do finansowania. Komisja Europejska zaproponuje w tym roku system tak zwany 28 system prawny, który ma to umożliwić. Chodzi o to, by firmy innowacyjne zatrzymać we wspólnocie, aby nie musiały uciekać po finansowanie do Stanów Zjednoczonych. I teraz, jak tłumaczy Interia Biznes, o co chodzi z tym 28 systemem prawnym? W uproszczeniu, przedsiębiorstwo mogłoby opcjonalnie wybrać właśnie 28 system prawny. Dlaczego 28? Bo krajów unijnych jest 27 i każdy ma swój system prawny, a chodzi o to, żeby wybrać taki, stworzyć taki jeden, który by prawo ujednolicał. No i taka firma mogłaby wybrać ten 28 system prawny jako podstawę prawną swojej działalności i funkcjonować w całej Unii Europejskiej, kierując się takimi samymi normami, zamiast dostosowywać swoją działalność do 27 różnych systemów krajowych. No i na początek jest takie założenie, że ten system miałby objąć innowacyjne startupy, no po to, żeby technologicznie Unia Europejska mogła zacząć się szybciej rozwijać, żeby nie zostawała w tyle za Stanami Zjednoczonymi i tak bardzo prężnie rozwijającymi się w tej chwili Chinami. No i pytanie do państwa, czy to może się udać na początek?
Pani redaktor, to tak długie wprowadzenie już trochę sugeruje, że ta sprawa nie jest i nie będzie taka prosta. A tak w rzeczywistości chodzi o dostęp do kapitału. No więc tak naprawdę firmy innowacyjne szukają kapitału i szukają taniego kapitału. I myślę, że wtórnie dla tych zarządzających będzie kwestia, czy wybrał reżim 28, czy tam jakiejś innej formuły prawnej, w której ma działać. Tak naprawdę chodzi o dostęp do kapitału. I myślę, że administrowanie tego typu procesami jest skomplikowane. No i właśnie to wprowadzenie, które pani zrobiła, żeby w ogóle zrozumieć tę formułę, jest istotnie skomplikowana. Mnie się wydaje, że dość późno Unia Europejska budzi się i widzi dwie, trzy gospodarki konkurujące ze sobą. Myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, Chinach, być może za chwilę Indiach. W związku z powyższym wszystko, co robimy w tym zakresie, jest dobre, ale dopiero rzeczywistość pokaże, czy nie przeregulujemy tych kwestii. Ja tylko przypomnę, że funkcjonują narodowe rozwiązania podatku estońskiego, podatku czeskiego, słowackiego i różnych innych rozwiązań, które dzielnie firmy wykorzystują. I to wykorzystują również polskie firmy, z tego co wiem. W związku z powyższym, no może jeszcze jeden instrument coś tam pomoże, ale ja nie jestem do końca przekonany.
Znaczy, a ja chciałabym, żeby się udało, bo to, jeżeli dotyczy tylko wąskiej grupy jakby przedsiębiorstw, to tylko pokazuje, że jest szansa, że jako wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zaczniemy myśleć o tym, że ten taki protekcjonizm rozwiązań krajowych powinien być odłożony trochę na bok w dzisiejszych czasach, kiedy są właśnie to, co pan prezes powiedział, takie silne gospodarki jak Stany Zjednoczone czy Chiny, no to my musimy się zjednoczyć, bo poszczególne kraje Unii Europejskiej, niezależnie jak są silne, jak są rozpoznawalnymi markami, no to już nie wystarczy, żeby coś zrobić. I ja myślę, że to nie jest tylko pewnie kwestia, że Unia coś robi zbyt późno. Generalnie w mojej ocenie, oczywiście ja tutaj nie czuję się ekspertką, jest taka atmosfera w Unii Europejskiej, że każdy kraj próbuje bardziej przeciągnąć korzyści tych wszystkich rozwiązań, które mają być wprowadzone centralnie na swoją stronę. I wydaje mi się, że nie inicjatywa Unii Europejskiej jest tutaj barierą. Barierą jest postawa poszczególnych krajów. Zresztą widzimy, że jednak ten głos populistów jest coraz bardziej słyszany i coraz bardziej się przebija w tych wszystkich decyzjach wyborczych. A tutaj zawsze sobie przypominam taką definicję przywództwa, którą kiedyś usłyszałam, kiedy jej wypowiadał premier Danii, że prawdziwe przywództwo to nie jest postawieniem swojego kraju, swojej firmy na pierwszym miejscu, ale dodaniem wartości do świata. No i właśnie tego bym oczekiwała od państw członkowskich Unii Europejskiej, żeby zaczęły myśleć bardziej globalnie, że my jako Unia Europejska dopiero mamy coś do powiedzenia, nie poszczególne kraje. A jeżeli chodzi o sam pomysł tej właśnie tego 28 reżimu, ja chciałabym, żeby coś takiego się zadziało, bo rzeczywiście firmy innowacyjne, bo to dotyczy małych firm, one bardzo często nie mają takiego zaplecza administracyjnego, jak mają duże firmy, czyli nie mają na pokładzie prawników, ludzi od finansów, którzy potrafią te wszystkie rzeczy przeanalizować, które powodują, że w poszczególnych krajach trzeba na coś innego zwrócić uwagę. I to by powodowało, że rzeczywiście byłoby im łatwiej, mogliby się skupić na tym, nad tym pracują, nad tą innowacją. Czy się uda? Zobaczymy. Bo wydaje mi się, że rzeczywiście potrzebne są pieniądze, jak powiedział pan prezes. A paradoksalnie jest tak, że oszczędności Unii Europejskiej przepływają bardziej do Stanów i tam jakby wzmacniamy finansowo ten rynek. A z drugiej strony rzeczywiście ci, którzy coś ciekawego wymyślą, też się przenoszą bezpośrednio do Stanów. Więc takie trochę błędne koło. Mam wrażenie, że się opamiętamy jako kraje członkowskie i zaczniemy myśleć globalnie. Jeżeli uda się w tym projekcie, to jest jaskółka, że nie tylko w tym obszarze, ale w ogóle może zaczniemy być wspólnotą.
No właśnie, musimy się dogadać. Z drugiej strony widać, że te wszystkie wielkie wynalazki, które powstają w Stanach Zjednoczonych, czy ostatnio nawet to, co robi OpenAI, sztuczna inteligencja, jej nieprawdopodobny rozwój, za tym stoją Europejczycy.
I Polacy.
I Polacy, no więc nawet z Gdyni tutaj od nas lokalnie. Tak. Więc no, cała mądrość jest w tym, żeby tych ludzi zatrzymać i żeby oni pracowali na dobrobyt Europy i Europejczyków, a nie Stanów Zjednoczonych, z którymi w tej chwili kontakty są, jakie są i widzimy to.
To mi się wydaje, że nie tylko chodzi o to, że oni jakby działają pod marką europejskiej flagi poszczególnych krajów, tylko chodzi o to, że jeżeli oni będą to robili tutaj, to grono osób, które się włączą w te projekty, będzie się po prostu zwiększało. O to właściwie chodzi.
Będzie przepływ kompetencji.
Tak, że nie tylko, żeby ten konkretny projekt się udał, ale żeby było takie poczucie, że my jako społeczeństwo europejskie się rozwijamy i wymyślamy rzeczy nowe, bo dzisiaj nie chodzi tylko o takie rozwiązania, które dotyczą technologii czy takich materialnych rzeczy. Tu chodzi o to, żebyśmy na nowo jakby układali współpracę, warunki tej współpracy. Bardzo często myśli się, że w tych takich decyzjach główne kryterium to są finanse, ale okazuje się, że warunki, w których ci ludzie funkcjonują, to co mogą w danym kraju robić, zaplecze równie ma ogromne znaczenie, więc chcielibyśmy, żeby oni tutaj właśnie tą swoją myśl rozwijali, potem byli mentorami, nauczycielami tych młodych pokoleń. I to jest cała taka sztafeta wtedy.
Ja tylko chciałem dodać, żeby to wybrzmiało, że ja oczywiście jestem za takimi rozwiązaniami, w tym wypadku za reżimem 28, żeby pewne procesy upraszczać. Ale nie ukrywam, że będąc praktykiem, że tutaj dominującą kwestią również dla tych innowatorów, dla tych ludzi młodych, jest dostęp do nieskrępowanego i taniego
finansowania.
I możemy sobie tutaj teoretyzować i naprawdę mówić o różnych kwestiach przyszłościowych i takich ponadnarodowych, ponadkrajowych. Mówię tutaj o regulacjach unijnych, ale w istocie rzeczy proste rozwiązania są najskuteczniejsze. Więc ja bym oczekiwał, nie znam szczegółów, ale że za tym rozwiązaniem pójdą rzeczywiście środki, pójdą kanały dystrybucji środków unijnych, bo te, które są, one są skuteczne. I my jesteśmy beneficjentami jako Polska tych środków. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że procedury są dość skomplikowane. Dość skomplikowane i to, o czym pani prezes tutaj mówiła, że małe firmy nie mają prawników albo że jest trudny dostęp do doradztwa prawno-finansowego. Tak.
Nie jest tak często tych
Tak, ale właśnie oczekiwałbym, że to uproszczenie spowoduje, że być może za tego typu regulacjami pójdą jeszcze takie ułatwienie uproszczenia.
No właśnie, bo tutaj też chodzi o to, żeby sprawę uprościć, ułatwić. No i podając taki przykład, jedna firma, jeżeli powoła się na ten 28 porządek systemu prawnego, czyli ja rozumiem, że to będzie niejako nadrzędne nad wszystkimi krajowymi obowiązującymi w danych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Czyli ktoś się pewnie zdecyduje na taki system.
A ja mam obawy,
i że ten dany kraj nie mógłby odmówić realizacji danego projektu na podstawie właśnie tego 28 reżimu.
Oby tak było, ale mnie się wydaje, że to chodzi o to, żeby innowatorzy i firmy przeprowadzały taką kwerendę, albo powstała jakaś platforma, gdzie będziemy mogli sobie podejrzeć, gdzie, w którym kraju i na jakich zasadach jest łatwiejszy dostęp do finansów, do realizacji konkretnego projektu, z jakiegoś tam powodu, czy to formalno-prawnego, czy jakiegoś funkcjonalnego. W związku z powyższym wcale nie wygląda to tak, że to będzie otwarcie. To pewnie będzie otwarcie dla wszystkich krajów i dla tych innowatorów, ale myślę, że związane też z pewnym trudem i wysiłkiem poszukiwania tych rozwiązań w różnych krajach, a jest ich 27.
A ja z kolei zakładam, że ten pomysł ma też spowodować, żeby było więcej współpracy pomiędzy poszczególnymi innowatorami, jak mówimy, czy osób, które mają ciekawe pomysły, tak bardziej międzyeuropejsko, że to nie będzie grono...
To jest efekt dodatkowy, pewnie tak.
Tak, że grono osób, które będą reprezentowały głównie jeden kraj, ale że właśnie gdzieś tam połączą siły. Ja też postrzegam to, co powiedziałam wcześniej, jako taki barometr zobaczenia, na ile myślenie po stronie przywódców poszczególnych krajów Unii Europejskiej jest takie myślenie bardziej globalne, takie zrozumienie, że nasz sukces zależy od współpracy, a nie od rywalizacji między sobą i czekam na to, jak to będzie. I zdecydowanie zgadzam się, że to nie chodzi o to, że już teraz się znajdzie dobre rozwiązanie do zmiany, ale trzeba podejść do tego sposobu finansowania trochę w inny sposób niż dotychczas były przyznawane środki unijne, żeby to nie było taki sztywne, żeby to nie było tylko z perspektywy urzędników decyzja. Bo jak myślę, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, miałam okazję rozmawiania tutaj z polskim naukowcem, który pojechał na takie stypendium do Stanów i opowiadał, jak tam to wyglądało. Oni mieli właśnie innowacyjne projekty wymyślać i potem stawali twarzą w twarz po pół roku przed inwestorami. Ci inwestorzy oceniali te wyniki, żeby to nie było u nas, że to jest jakaś taka instrukcja, tylko tak, nie, się wpisuje i na tej podstawie ktoś decyduje, że to jest okej albo nie okej.
Na rynku europejskim funkcjonują też takie firmy, które korzystają z tych funduszy i niekoniecznie realizują projekty, które są założeniem do finansowania. I są takie firmy, i są takie biznesy, które w zasadzie polegają na korzystaniu z tych funduszy bez uzyskiwania efektu. No ale to jest jakby rozmowa też i pewnie na inny moment. Niemniej jednak warto też jeszcze jedną rzecz mieć na uwadze. Mianowicie, no cóż, no porównajmy tutaj Wielkie Księstwo. Liechtenstein, a Luksemburg versus Grecja, Bułgaria, Rumunia. No, to jest nasze środowisko, w którym rośnie. Więc wydaje się, że inwestorzy szybko wyłapią, gdzie dostęp do, znowu się upieram, do kapitału będzie łatwiejszy i bardziej taki, powiedziałbym, stabilny. Ale oczywiście każda inicjatywa jest fantastyczna, europejska, która miałaby tę innowacyjność u nas promować.
No ale poczekamy, proszę bardzo.
Ja, ale też myślę, żeby nie popełnić błędu takiego zaniechania informowania tych, do których ta informacja powinna dotrzeć. Bardzo często mówimy tylko głosem regulacji, a nie mówimy, po co one są, czemu one służą. I nawet jeżeli się okaże, że popełni się błędy w tych początkowych rozwiązaniach, to jednak warto zacząć i na podstawie tych doświadczeń z działania korygować i żeby to prawo europejskie było bardziej elastyczne. Jeżeli się zauważy, że coś nie działa, żeby to na bieżąco korygować. Jak będzie, zobaczymy. To jest takie moje życzenie na 2026 rok, że uczyć się w działaniu i nie bać się popełniania trochę błędów w założeniach, bo ta rzeczywistość jest naprawdę trudna do przewidzenia, ale trzeba być odważnym i korygować.
Czekamy na szczegóły i pewnie będziemy wracać do sprawy, jak one się pojawią. Ewa Sowińska, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. To teraz z Unii Europejskiej przenosimy się do kraju. Gulf Oil, kojarzony z Formułą 1, amerykański gigant znany z produkcji paliw, smarów, olejów, zapowiada ekspansję w naszym kraju. Jak duża to będzie ekspansja, to na razie nie wiemy. Wiadomo, że podpisał 15-letnią umowę z Cumex Energy na sprzedaż paliw w Polsce, donosi portal petrol.pl. Stacje paliw amerykańskiej marki powstaną najpierw w zachodniopomorskim, a potem brane pod uwagę jest Pomorze, oczywiście Trójmiasto. Ile tych stacji będzie, na razie nie wiadomo, ale tutaj pytanie do państwa. Jakie mogą być skutki pojawienia się nowych stacji paliw pod nową marką? Czy może to jakoś wpłynąć na ceny, na kieszeń zwykłego Kowalskiego, czy będzie to gra na zupełnie innych zasadach?
No, handel węglowodorami od
Roman Walasiński.
Dziesiątek lat jest uwikłany w pewną politykę i tutaj to dokładnie widać, że nasz rynek jest na tyle interesujący, aby zainteresowało to koncerny amerykańskie, które są inspirowane niewątpliwie przez administrację pana prezydenta Trumpa do tego, aby się po prostu pokazywać w różnych miejscach na świecie, że wymienię ostatnie wydarzenia, czy to w Wenezueli, czy ewentualnie gdzieś w przyszłości, a o tym się przecież też mówi na zapleczu, chodzi o Iran, jak to wpływa na gospodarkę globalną. Więc tutaj nic nadzwyczajnego. Już nie wspomnę o przypadku, który mieliśmy przez dziesięciolecia, powiązań kopalin po prostu z Rosją, z Federacją Rosyjską, która doprowadziła do sytuacji, w którą w tej chwili mamy w Europie. Więc jeżeli już ta sytuacja ma miejsce, to dobrze, bo ona jest powiązana z naszym sojusznikiem. I tutaj ten element polityczny trzeba chyba też od razu pokazywać, bo to się nie bierze znikąd. Tego typu koncerny inwestują tam, gdzie czują się w miarę bezpiecznie, zaopiekowane od strony tej takiego bezpieczeństwa, ale też gdzie rynek jest ciekawy. Czy to wpłynie na cenę? Z pewnością tak. Na cenę i wykorzystanie tych paliw. Ale wydaje się, że to jest korelacja pomiędzy polityką, i to polityką globalną, a handlem, który reprezentuje ta firma.
Bardziej gospodarczo, Ewa Sowińska.
Ja się zgadzam, że to są kwestie polityczne. Ja niestety na polityce się nie znam, więc
a to o polityce staramy się
czekam,
bardziej o skutkach gospodarczych.
Co to będzie i przede wszystkim, żeby móc ocenić te kwestie ze swojego punktu widzenia, to potrzebna byłaby mi zrozumienie motywacji, po co te firmy mają być, jaki będzie ten model biznesowy, co właściwie będzie się działo. Ja nie jestem zwolenniczką, nie wyznaję, nie, nie, nie nie cieszę się z tego, że mają powstawać nowe stacje benzynowe, że kolejne koncerny chcą tutaj zadziałać. No ale z drugiej strony to, co powiedział pan prezes, to też jest potwierdzeniem tego, że nasz rynek przez inwestorów jest postrzegany pozytywnie i znowu może się okazać, że dzisiaj to jest kwestia ropy, benzyny, paliw, stacje benzynowe, a z czasem to będzie w takim współpracy, że się pojawią inni, bo oni uwierzą, że właśnie u nas jest bezpiecznie. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o ceny, no to jednak to jest taki produkt, taka rzecz, którą nabywamy, ona jednak się kieruje takimi światowymi cenami, to nie są lokalne, więc wydaje mi się, że może to, że te koncerny się rozwiną, chociaż powinny się dekarbonizować i zwijać, spowoduje, że będzie miało to wpływ na ceny światowe. Ale ja tutaj nie mam swojego zdania, poczekam na rozwój wydarzeń.
No ja właśnie tak patrząc przez pryzmat własnej kieszeni i tankowania, no to tak, z jednej strony sobie myślę, Stany Zjednoczone z tą ropą mają jej sporo, z drugiej, no ale muszą ją sprowadzić do Polski, więc tutaj to jest kwestia też transportu i koszty rosną. Z drugiej strony to, co się dzieje w Wenezueli, tej ropy zaraz będzie na rynku znacznie więcej, teoretycznie powinny spaść ceny, no ale to też jest kwestia, jak będzie się dolar zachowywał i
ogromna ilość elementów zmiennych w tym wszystkim. Tak.
Dokładnie. I nasza złotówka, w którą pójdzie stronę. Z kolejnej strony, no nie wiemy, bo mówi się, że ekspansja. No to ekspansja, to od razu wyobrażamy sobie, że powstaną stacje sieci paliw w całym kraju.
Ale to jest takie
a tutaj
bardziej
mowa
testowanie.
Na razie tak, o Zachodniopomorskim tak. I Trójmieście.
Może właśnie zidentyfikowali takie stacje, które są bezpośrednio do nabycia od obecnych właścicieli i wtedy przeanalizują tą swoją decyzję inwestycyjną i jak to będzie, na jakich warunkach w ogóle one będą, czy tylko będzie franszyza, czy jakieś inne rozwiązania. Zobaczymy. Warto się temu przyglądać, bo to też mi się wydaje, że zrozumienie tych motywacji będzie kluczowe, ale też zawsze jest tak, że tego typu firmy, które są globalne i takie bardzo, bardzo powszechne dobro, bo jednak ciągle używamy samochodów, tankujemy i też myślę, że kwestie społeczne zobaczymy, jak oni zareagują na to, w jaki sposób będą uwzględniali te potrzeby, czy ingerowanie, może nie, ale oddawanie tego swojego wpływu na społeczeństwo i na otoczenie tutaj. Ciekawa jestem, po prostu nie mam zdania, ale rzeczywiście interesująca informacja.
Na ile to może być silna konkurencja dla naszego Orlenu?
No właśnie zobaczymy, prawda? To coraz częściej się mówi, że z jednej strony rzeczywiście te wszystkie przemysły, które są oparte o surowce kopalniane, no coraz bardziej powinny być rozważane takie koncepcje, żeby one jednak były spółkami, gdzie regulator jako kraj ma większy wpływ, bo tutaj cały czas się mówi, że z punktu widzenia tego, czego oczekujemy od tego zrównoważonego rozwoju, że coraz mniej będzie tego typu biznesów, które będą oparte o ropę, że przejdziemy na inne źródła energii, a jednocześnie od takich firm się oczekuje takiego dużego zainwestowania czy bycia blisko społeczeństwa i oddawania tego swojego negatywnego wpływu jakimiś akcjami, działaniami na rzecz korzyści dla społeczeństwa. Zobaczymy. Ja jestem bardzo zainteresowana, będę się temu przyglądała.
Myślę, że ta konkurencja to jest bardziej dla tych zagranicznych tutaj sieci BP.
Tych mniejszych też.
Tak. A Orlen sobie poradzi, taką mam nadzieję.
No ja też jestem o tym przekonana, tym bardziej, że właśnie inwestycje, które będziemy ponosili i tutaj właśnie w Polsce, w kraju są ogromne i myślę, że potem korzyści z tych inwestycji będą odczuwalne.
No, też wracając do amerykańskiej firmy, tego giganta Gulf Oil, czytałam opinię, że raczej nie będzie chciał konkurować ceną, że to może bardziej lokalnie tutaj, powiedzmy w Trójmieście, to może się zdarzyć na początek, ale że może postawić na wizerunek premium, czyli stanie się coś takiego z paliwami, co dzieje się z odzieżą na przykład, że są te różne marki, konsumenci wybierają swoje ulubione i są też te właśnie marki premium i że może tutaj postawić na wizerunek, na motosport, na emocje, na takie jakieś tam skojarzenie właśnie z Formułą 1, tylko się zastanawiam, czy tutaj będzie wielu chętnych, żeby korzystać
ciekawe, czy
z tego.
Czy to jeszcze jakby w taki sposób będzie działało postrzeganie firmy przez pryzmat zaangażowania w sporty motorowe, szczególnie Formułę 1. Myślę, że warto byłoby po prostu zapytać, zrobić taką ankietę wśród Polaków.
Ja myślę, że to ryzyko zostało już zbadane przez,
jeśli wchodzę,
przez inwestorów, że ono tutej
czy
pada na podatny...
Czy zapytano sztucznej inteligencji?
Też, ale pada to na podatny grunt. Kraj taki jak Polska wydaje się, że powinien uczestniczyć w rozwoju tej motoryzacji również przez sporty motorowe. No nie mamy toru Formuły 1. Trochę dziwna sprawa. W tej części Europy nie ma.
No kiedyś nawet Gdańsk zabiegał, żeby mieć taki tor.
Może to przyniesie impuls do właśnie tego typu inicjatyw i byłoby to już wystarczające, żeby taka firma w Polsce ze swoim kapitałem, ze swoimi doświadczeniami w tym zakresie się pojawiła. Także ja w jakimś sensie trzymam kciuki.
To teraz zmieniamy temat. W ubiegły piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tak zwanej ustawy cyfrowej, gdyż według niego wprowadzałaby cenzurę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ocenił, że weto nie jest obroną wolności słowa, a klauzulą bezpieczeństwa dla pedofilów i oszustów, którzy mogą czuć się w polskiej sieci bezkarni. A ja chciałam Państwa podpytać może nie o skutki społeczne, bo tutaj one będą dotkliwe. Ale o skutki tego weta dla gospodarki.
A przecież nie mieliśmy rozmawiać o polityce. No.
Gospodarka. No nierówna walka z wielkimi działającymi poza polskim prawem firmami technologicznymi.
Poza anteną rozmawialiśmy przez moment na ten temat również, więc wydaje się, że w tej chwili mamy do czynienia z efektem, w którym gdzieś w jakimś miejscu na świecie powstaje produkt, który rozlany globalnie powoduje to, co powoduje. I to jest taka sytuacja, że gdzieś bardzo mądrzy fachowcy od IT i przygotowywania programów i wykorzystywania oczywiście sztucznej inteligencji przygotowali produkt, który w tej chwili niezłe zamieszanie robi nie tylko na polu biznesowym, ale również, jak widać, odgrywa jakąś rolę w formule społeczno-politycznej. I właśnie taką mamy teraz sytuację, że trzeba to być może raz jeszcze przeanalizować. Bardziej bym skłonny przyjąć interpretację tego, co zrobił prezydent Nawrocki, jako powstrzymanie się na razie od jakichś radykalnych decyzji i być może przeanalizowanie tego. I wolałbym, żeby to była taka inspiracja, aniżeli czysto polityczna czy jakaś inna. W związku z powyższym te procesy idą tak dramatycznie szybko, w takim postępie, że być może ta pauza, która powstała, da nam jeszcze trochę czasu, żebyśmy przygotowali takie regulacje, które byłyby odpowiednie. A to, że trzeba będzie je robić, no to sami sobie tutaj
poza tym mamy
mówimy
prawo
o tym, jakie to ma znaczenie, jak się
przekłada
na przepisy kryminalne i tak dalej, i tak dalej. No, to jest bardzo drażliwa i
Ale mi tu chodziło choćby o taką sytuację, przechodząc na grunt gospodarczy. Mamy firmę, która chciałaby się pojawiać w wyszukiwarce i działalność tej firmy na przykład jest swego rodzaju jakąś konkurencją dla zagranicznych, większych koncernów. No i taki Google po prostu sprawia, że algorytmy tak działają, że ta firma w wyszukiwarkach się w ogóle nie pojawia. I jak walczyć? Teraz nie mając tej ustawy, taka firma nie będzie mogła walczyć skutecznie.
Znaczy, ja też chciałabym się dołączyć do głosu pana prezesa, że wierzę, że to jest tylko przystanek na chwilę, żeby wziąć głębszy oddech i jeszcze coś przeanalizować. I z drugiej strony uważam, że w tych regulacjach jest teraz taki moment, że te wszystkie rzeczy, które trzeba doregulować, są tak mało rozpoznane, tak nie mamy jeszcze doświadczenia, bo to, co wcześniej regulowaliśmy, to wynikało z takiej większej stabilności tych regulacji. To nie można czekać, aż wszystkie elementy zostaną rozpoznane i dopiero wtedy wprowadzać regulacje, bo potem się okaże, że wydaje nam się, że już wszystko jest idealne, a znowu są nowe jakieś aspekty, które właśnie w praktyce rozpoznajemy, że trzeba na coś jeszcze zwrócić uwagę. Dlatego ja myślę, że ta przerwa nie będzie za długa, że wdrożymy regulacje unijne, bo tam przecież nie pojedyncza osoba o tym decydowała,
no właśnie, to
tylko
jest...
grupa osób. To jest na pewno temat przeanalizowany i gdzieś tam to, co można było w danym momencie przewidzieć, zostało przewidziane, ale też nie należy się bać, że trzeba będzie coś poprawiać. I wydaje mi się, że to, co najgorsze jest, to jest chaos, w którym funkcjonujemy i wydaje mi się, że coś takiego sobie zafundujemy, że po prostu nie będzie wiadomo, jak reagować na jednoznacznie złe rzeczy, które się dzieją. A z drugiej strony, wracając do naszej pierwszej dyskusji na temat właśnie tego reżimu 28, tych regulacji, znowu się okazuje, że Unia Europejska wypracowuje pewne rozwiązania, a kraje członkowskie
No właśnie,
opóźniają.
Chciałem do tego nawiązać.
No to właśnie, jest... jakby myślę, że to nie jest fajne. Ja nie, znowu, oczywiście to są obszary tak już specjalistyczne, ale jeżeli słyszę głosy organizacji, ludzi, którzy się zajmują wspieraniem młodych ludzi, radzeniem sobie z tym hejtem, który jest, radzeniem sobie o tym, co powiedziała pani redaktor, tym, żeby zostać zauważonym, a nie algorytmy wyrzucają nas, no to ja jestem cała swoim myśleniem za tym, że taka regulacja musi być i nie bać się, to co powiedziałam już wcześniej przy innych, nie bać się, że za jakiś czas musimy to pozmieniać, doprecyzować, bo praktyka coś pokaże.
Ale z drugiej strony mamy też przykłady takie pozytywne, typu Australia i ograniczanie dostępu przez młodzież do tych social mediów i tak dalej.
Więc, od 16 roku życia wzwyż dopiero będzie można, a do 16
nie. Takie, które my mamy i są takie, które funkcjonują gdzieś indziej, więc myślę, że ta pauza to jest możliwe, że dla nas wszystkich potrzebne. Inna sprawa, że rzeczywiście Unia Europejska przyjęła już te regulacje. Jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o akcept związany z przyjęciem ich.
Polska, Czechy, Cypr, Hiszpania i Portugalia jeszcze tego nie zrobiły.
W tym takim wdrażaniu dyrektyw, prawda? Więc mimo, że Unia też zaczęła więcej rozporządzeń, które są automatycznie powinny wejść do systemu krajowego, to też niewiele jakby zmienia. Znowu wraca to, co powiedzieliśmy na początku, to takie myślenie globalne w ramach Unii Europejskiej, patrzenie na takie wspólne działanie, bo pojedynczy kraj niewiele zmieni. A z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj jakby zgubiono, czemu ta regulacja ma służyć. Ona ma chronić tych, którzy są po prostu słabsi w tym porównaniu.
I to zarówno
jakby firmy, ludzie, osoby, tak. No i ta kondycja nasza pokazuje, że jest coraz jakby słabsza i na to ogromny wpływ mają właśnie te ogromne firmy technologiczne, które po prostu nie mają granic.
Firmy technologiczne nie mają granic. Jedyną granicą jest zarobek, a tutaj sky is the limit, więc nie ma tej granicy, więc w imię dużego zarobku robi się dużo złych rzeczy niestety. A z drugiej strony to, co też pani wspomniała, kondycja no nie tylko Polaków, w ogóle użytkowników w tej chwili internetu, młodych użytkowników. Kondycja psychiczna jest bardzo kiepska, a to potem też wpływa na gospodarkę, bo taki człowiek po prostu nie potrafi się rozwijać.
Tak, a innowacji nie wymyśli się, jak się jest
zestresowanym
w depresji, tu trzeba mieć energię. Ale też myślę, że ta dyskusja i przynajmniej to, co się w prasie pojawiło, znowu pokazało, jak bardzo mamy słabe zaufanie do naszych rządowych różnych instytucji. Za każdym razem widzimy, że ci, którzy będą mieli stać na czele przestrzegania tych regulacji, że oni będą kierowali się jakimiś nie do końca uczciwymi motywacjami, że coś tam będą robili. Za każdym razem właśnie te takie populistyczne głosy mają podważać kompetencje przydzielane instytucjom, urzędom państwowym. No jeszcze dużo mamy do odrobienia, to pokazuje jako państwo, żeby zbudować taki system, żebyśmy ufali tym instytucjom, które mają stać na czele ochrony.
I to chyba na całym świecie w tej chwili. No i na koniec już króciutko, tylko niespełna 19% liderów biznesu dostaje realny sygnał o mobbingu w firmie. Z danych platformy e-psycholodzy.pl wynika, że aż prawie 73% liderów biznesu w ogóle nie wie, co się dzieje w ich firmach, jeśli chodzi o kwestie związane z mobbingiem. Skala zjawiska jest ogromna i w naszym kraju jest też niestety ogromna. Dlaczego w naszym kraju tak trudno rozwiązać problem mobbingu?
To jest, mi się wydaje, że temat trochę szerszy, pewnie on jeszcze wróci na dyskusję.
Kwestia sygnalizatorów.
Tak, mi się wydaje, że też nawet to, co się działo wokół wdrażania dyrektywy o sygnalistach, pokazało, jak bardzo jakby tego tematu nie zauważamy, tego problemu. Ja miałam kiedyś okazję kilkukrotnie rozmawiać z socjologami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z profesorem Szlendakiem i Arkiem Karwackim. Oni pokazali, że kiedyś analizowali takie pamiętniki ludzi, którzy tracili pracę, bezdomnych, i okazało się, że ta analiza tych pamiętników pokazała im, że w polskich przedsiębiorstwach jest za mało godności tego, co właściwie dzisiaj regulacje unijne w zakresie tego zrównoważonego rozwoju podkreślają. Mówi się o tym, że te kwestie społeczne i prawa człowieka to są jakby najważniejsze rzeczy. Przez pryzmat tej właśnie regulacji patrzymy na działania na środowisko i na wszystkie inne. I właśnie to, co wprowadzają prawa człowieka, to one nie mówią o tym, co na ogół jest zapisane w kodeksach etycznych. Takie wspólne ustalenie, jak będziemy reagowali, jak będziemy świadczyli swoje usługi, jak będziemy się komunikowali. W prawach człowieka chodzi o to, że każdy człowiek ma prawo do godności. I wydaje mi się, że to często jest taka wąska granica między tym nieszanowaniem godności, mobbingiem i tymi wszystkimi kwestiami. Ale rzeczywiście mamy dużą lekcję do odrobienia. Paradoks polega na tym, że jeżeli tych rzeczy się ujawnia więcej, to wcale nie znaczy, że ich jest więcej, tylko to okazuje się, że jest efekt, na którym nam zależy, żeby uświadamiać osoby, które są pracownikami, żeby one wiedziały, że mają też prawo. Jeżeli coś się dzieje złego, to mają instytucje, mają prawo, żeby to zgłaszać.
Myślę, że trochę rozmawiamy też i o empatii takiej, która w Polsce ma jeszcze spore przestrzenie do zagospodarowania właśnie w relacjach pewnie też dużych korporacji. Może mniej firm rodzinnych i tych średnich, ale w korporacjach w celu uzyskania często lepszej pozycji wykorzystuje się różne triki i zachowania, które z empatią, z etyką nie mają nic wspólnego, tylko dla własnej korzyści, i robią to różni ludzie, nie tylko robi to management, często też robią ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska w tych organizacjach. I mimo tego, że prezentują oficjalne stanowisko takie, jakie powinno się prezentować w tym zakresie, takie, jak sugerują regulacje, to w istocie rzeczy tak na bieżąco te sytuacje powodują to, co powodują, czyli statystyki związane z mobbingiem w Polsce są złe.
A na koniec i tak z pracy wylatuje osoba mobbingowana,
słabsza,
ofiara, a mobber zostaje. Gdyby się wziąć za mobberów, sprawa by pewnie szybko została rozwiązana, i to pewnie w skali krajowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu, Roman Walasiński, prezes Holovectors. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dobrego 2026 roku.
Również.
Mam przywilej pierwszy raz być dzisiaj w tym roku, więc cieszę się bardzo.
Ludzie i pieniądze.